Gościmy dzisiaj w Muzeum Pałac Saski pana profesora Jarosława Dumanowskiego z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy w Pałacu Saskim, w Pałacu Podróżnym Augusta III. Pałacu wybudowanym pod specjalne funkcje, funkcje podróżne, co wiązało się oczywiście również ze spożywaniem posiłków, ze spożywaniem obiadów, a więc z gotowaniem, czyli kuchnią. I korzystając z Pana obecności, Panie Profesorze, chciałbym prosić o, no właśnie, o taką opowieść, kilka słów na temat kuchni w czasach saskich. Jak ona wyglądała? Czy miała jakieś specjalne swoje wyróżniki, specjalne zwyczaje, obyczaje, czy był to jakiś czas zmian? Bardzo proszę.
Musimy pamiętać, że kuchnia to nie tylko produkty i samo jedzenie. Kuchnia to są jakieś zasady i kształt kuchni wynika z dietetyki, czyli z przekonania o zdrowiu, z przekonania o smaku, czyli estetyki, co się ludziom podobało, co uważali za piękne. Ta kuchnia jest związana z modą, pokazywaniem wyższości społecznej, bogactwa, ale też, a im dawniej, tym bardziej z religią, tak? Z pokazywaniem tego, czy jest się katolikiem, protestantem, czy innego wyznania, innej religii. Kuchnia to także pewna wiedza o produktach, przyrodzie, dostęp do różnych produktów, których dzisiaj nie mamy, więc jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to jest to cała wielka, skomplikowana opowieść. Ale mówiąc krótko, w czasach saskich, czyli w pierwszej połowie XVIII wieku w Polsce, czy do lat 60. XVIII wieku w Polsce, mamy do czynienia w dziedzinie kuchni z takimi starciami, konfliktami, czy spotkaniami między różnymi modelami żywieniowymi. Z jednej strony chodzi o tradycję i modę, nowość, czyli coś, co widzimy wtedy to również w kulturze, sztuce, literaturze, tradycja, pewne wzorce sarmackie, barokowe, orientalne ścierają się ze wzorcami napływającymi z Francji, częściowo z Saksonii czy przez Saksonię. Kuchnia polska czy staropolska, taka dawna, barokowa, to kuchnia trochę jak strój, orientalna czy udająca orientalną, pełna orientalnych przypraw, pewnych orientalnych, sprowadzanych ze wschodu produktów i takiego barokowego smaku, kontrastu. Tak jak w modzie mamy kontrast kolorów, kontrast różnych rodzajów tkanin i tekstur, to w jedzeniu mamy kontrast słodkiego z ostrym i z kwaśnym. To jest podstawa kuchni barokowej. Kiedy mówimy o kuchni barokowej, o jedzeniu barokowym, to najczęściej myślimy o kształcie potraw, tak? O jakichś skomplikowanych konstrukcjach, zdobieniach. To prawda, ale kuchnia i jedzenie to przede wszystkim smak i kucharze starali się coś takiego głównie wtedy oddać. Dalej to jest wtedy sprawa związana bardzo mocno z religią, czyli z katolickim postem, który właśnie w XVIII wieku stopniowo się liberalizuje. Jeszcze w XVII wieku, czy zwłaszcza w drugiej połowie XVII wieku, po wojnach szwedzkich, po potopie, po ciągłych walkach ze Szwedami, Brandenburczykami, Węgrami, czyli protestantami, których uznano za wrogów i winnych wszystkich nieszczęść Polaków, Polski, uznano, że post jest taki bardzo surowy katolicki post, taki jak w średniowieczu, surowszy niż wcześniej, że to jest oznaka polskości, że to jest coś związanego właśnie z tym sarmatyzmem, z modą, tożsamością i częsty i bardzo surowy post, nieograniczony tylko do mięsa, ale też do nabiału, był taką podstawą tej kuchni, czyli specjalizacja w rybach i potrawach warzywnych, ciastach, słodyczach, które nie zawierają nabiału. Często były to bardzo skomplikowane konstrukcje, bardzo wyrafinowane, eleganckie, do tego stopnia, że na przykład księża czy zakonnicy francuscy z Warszawy nie chcieli chodzić do polskich zakonników księży na postne przyjęcia uczty, bo uważali, że jest to coś zdrożnego czy grzesznego, że ten luksus w postaci najwspanialszych świeżych ryb, egzotycznych dodatków, słodyczy i skomplikowanych jakichś dań przeczy samej naturze postu. Z drugiej strony ten post był ważny ze względów ideologicznych, tak? Zwłaszcza August III, ale też jego żona Maria Józefa, pokazywali, że są dobrymi katolikami. Poprzez udział w nabożeństwach, szczególnie demonstrowaną pobożność, król pochodzenia saskiego, z saskiej dawniej protestanckiej dynastii, on sam urodził się przecież w rodzinie jeszcze protestanckiej, musiał to w Polsce podkreślać, tym bardziej, że aspirował do dziedzictwa po Habsburgach, że zwłaszcza jego żona z dynastii Habsburgów, tak, bardzo mocno to podkreślała i symbolem tego jest tak zwany sztokwisz, czy stokwisz po kapucyńsku. Kitowicz wspomina o tym, że Maria Józefa jadła w czasie Wielkiego Postu takie właśnie danie, stokwisz to suszona ryba, suszony dorsz. Wtedy ten dorsz był stosunkowo tani i niezbyt ceniony, bo to były ogromne ryby, które zwłaszcza na północy Polski spożywano, na południu Polski to były suszone białugi, wyziny i w czasie Wielkiego Postu z tych wielkich bel suszonych ryb robiono taką jakby papkę czy pire i to była szczególna oznaka w wykonaniu królowej, że nie je, nie wiem, świeżutkiej, wspaniałej, cudownej ryby, tylko taką suszoną, jak ktoś znacznie mniej bogaty i w ten sposób się umartwia. Taki stokwisz po kapucyńsku był takim swoistym symbolem. Dalej mamy tutaj w tym czasie w Polsce, ale też w Saksonii i w Niemczech, starcie nowego modelu kulinarnego saskiego, znaczy francuskiego, z tym tradycyjno-barokowo-europejskim. Bo ja mówiłem, że ten polski to jest taki sarmacki orientalny, ale on był częścią takiej europejskiej kuchni dawnej, opartej na kontraście dawnej humoralnej dietetyce, jeszcze starożytnej, i na roli religii i tych zwłaszcza orientalnych, ostrych przypraw. I od drugiej połowy XVII wieku w całej Europie, zwłaszcza na dworach władców, a więc i w Dreźnie, nazywanym czasem no, Wersalem Niemiec czy Wersalem Wschodu, gdzie August II zwłaszcza starał się stworzyć taki ośrodek dworski jak Ludwik XIV we Francji, w Wersalu, próbowano naśladować tę nową kuchnię, która, jeżeli dawna to była barokowa, to ta nowa była klasycystyczna. Czyli unikano już takich ostrych przypraw, a zwłaszcza kontrastów, nadmiernych zdobień, kiedy wprowadzono pojęcie dobrego smaku, delikatnego, ledwo wyczuwalnego, kiedy kuchnia miała być na pozór prosta, ale trzeba było być wielkim znawcą, żeby się znać, że nie wiem, filiżanka rosołu to jest wynik wielogodzinnej, czy właściwie wielodniowej pracy kilkunastu kucharzy i zużyto do tego ogromnych ilości produktów. Jest to coś bardzo drogiego, wyrafinowanego. Kiedy zaczęto w szczególności używać właśnie takich esencjonalnych produktów, kiedy nie kontrastowano smaków, tylko je podkreślano, kiedy je wydobywano, to naprawdę jest związane nie tylko z jedzeniem, ale z estetyką, a jednocześnie liberalizowano post, dodając we francuskiej kuchni do wszystkiego właściwie masła, uznając, że nabiał postu nie łamie. Jeszcze w połowie XVIII wieku w Polsce wydawano takie poradniki, Kościół wydawał takie poradniki, które mówiły o poście i bardzo ostro atakowały właśnie jedzenie masła, nabiału, mleka, w szczególności pisząc o kawie. Kawa, czekolada, w mniejszym stopniu herbata, w ogromnym stopniu cukier, to wielkie nowości rozprzestrzeniające się w Polsce w czasach saskich. To pewna zmiana trybu życia, bo kawa oznaczała pewne ograniczenie alkoholu. Bo kawa z cukrem i z mlekiem czy ze śmietanką oznaczała no, trochę inne jedzenie niż dawniej. Tak? Nie jak Kitowicz pisze dawniej, piernik, notabene toruński kieliszek wódki, tylko kawa ze śmietanką z ogromną ilością cukru. To było bardzo kaloryczne, bardzo modne i bardzo drogie. Kościół to potępiał, ponieważ ten francuski, nie wschodni, jak w XVII wieku, ten turecki zwyczaj odrzucano. Natomiast z Francji, z Niemiec, z Holandii, gdy to napływało w wieku XVIII, to bardzo chętnie to podchwytywano. Zwyczaj picia kawy oznaczał poważne osłabienie postu, bo tę kawę jakby z definicji w Europie pito ze śmietanką lub z mlekiem, co w czasie postu było zakazane i I Kościół Polski bardzo ostro to zwalczał, tak? Są takie książki o piekle, potępieniu, zepsuciu, ale to było no, nie do przezwyciężenia. To jest potężna moda, związana też z porcelaną, szkłem, czyli zastąpieniem dawnych naczyń metalowych, takich zwykłych, cynowych, albo bogatych, srebrnych, czy nawet pozłacanych, przez naczynia porcelanowe w wydaniu luksusowym, szklane, w takim dosyć bogatym, czy no, po prostu fajansowe, z trochę gorszego materiału, z gorszej gliny, w wydaniu lekko uboższym, ale ciągle jednak eleganckim. To nie jest tylko taka moda na egzotykę, najpierw chińską, potem no, zachodnioeuropejską, bo to była głównie porcelana saska, ale udawała chińską przez zdobienia, przez no, sam pomysł. Tak? Ale to zastąpienie czegoś, co było bogate, kosztowne, ale trwałe. Srebro można było zawsze wykorzystać. Ono się nigdy nie psuło, nawet jak było, nie wiem, no, jeżeli nawet pękło, było porysowane, można je było przetopić już jeszcze raz. Cyna to samo. Porcelana była niezwykła, droga, przy tym była krucha. Jeszcze w XVII wieku Polacy się wzdrygają przed jedzeniem na fajansie, tak? Że to jest błoto, że to jest jakaś mierzwa. W XVIII wieku ta kruchość, delikatność staje się wartością. Więc to jest ogromna zmiana, jeżeli chodzi o pewną kulturę stołu. W tym czasie mamy też takie starcie dwóch szkół dotyczących zdrowia. Ta dawna, związana z kuchnią staropolską, dietetyka humoralna, oparta na tym, że nie istnieją żadne produkty uniwersalnie zdrowe, tylko zawsze się je dobiera do biesiadnika, do konkretnej osoby, ścierała się powoli z nowymi dietetykami, kiedy uważano, że pewne produkty są zdrowsze. Bardzo różne, na przykład warzywa, na przykład cukier, na przykład właśnie mięso, niekoniecznie te, które my uważamy za zdrowe, prawda? Ale kiedy uważano, że są jakieś produkty, jakieś jedzenie, które są zdrowe no, ze względu dla wszystkich, ze względu na swój charakter. Ale w Polsce jeszcze w połowie XVIII wieku ukazują się traktaty dietetyczne, na przykład Załuskiego, biskupa Załuskiego słynnego, Apteka dla tych, co jej ani lekarza nie mają, która jest wykładem tej dawnej dietetyki humoralnej, to jeszcze w latach 50. XVIII wieku się pokazuje. I wreszcie ta kuchnia to nie tylko coś takiego eleganckiego, świątecznego, królewskiego. To znamy najlepiej, bo o tym pisano, bo to drukowano, bo to opisywano, ale właśnie w połowie XVIII wieku w Polsce rozpowszechniają się kalendarze. Czyli nie tylko kalendarzyki z datami, ale takie no, popularne poradniki, książki, zbiory informacji, gdzie pokazują się także informacje o jedzeniu, ale już nie o tych eleganckich daniach, tylko o sposobie robienia piwa, o konserwowaniu żywności, o przechowywaniu żywności. I właśnie w czasach saskich ta literatura się bardzo popularyzuje i o ile na przykład na dworze królewskim, tak, czy magnackim używano chętnie wina, bo jest eleganckie, importowane, francuskie czy węgierskie wino to bardzo drogi produkt, to w tych kalendarzach pojawia się od lat 40., 50. XVIII wieku bardzo dużo pism, porad o piwie. Między innymi takie charakterystyczne zdanie Stanisława Duńczewskiego, autora jednych z najpopularniejszych kalendarzy, o tym, że piwo to jest jakby kwintesencja Polski. Piwo to polska specjalizacja. Piwo to nie tyle alkohol, tylko taki napój posilny o dużej zawartości ekstraktu, zboża, a o wiele mniejszej niż dzisiaj. Alkoholu o tym nie pisano, no bo nie wyobrażano sobie, że przyjdzie kiedyś czas takiego mocnego przemysłowego piwa, nie znano tego. I tak zachwytem pisano o tym, że tych piw w Polsce jest mnóstwo, że są one bardzo różne, że one są bardzo mocno związane z lokalnymi warunkami, tak jakby nieomalże ideologia regionalności i piwa no, rzemieślniczego, bo innego nie było, bo było piwo rzemieślnicze. Żeby zakończyć ten taki krótki wykład, to można by jeszcze wspomnieć o tym, że to jedzenie cały czas, jeszcze w XVIII wieku, było bardzo zróżnicowane biologicznie. Wtedy do Polski napływają dopiero wtedy szerzej pewne rzeczy ze świata, tak? Typu indyk, typu ziemniaki. Kitowicz wspomina słynną historię, jak to osadnicy sascy w dobrach królewskich te ziemniaki powoli wprowadzali, ale one jeszcze były dosyć rzadkie i raczej były pewną ciekawostką, jednym z wielu warzyw, a nie podstawą wyżywienia jakichś szerszych grup ludności. Wtedy rozpowszechnia się trochę kukurydza, fasola i inne amerykańskie importy, na przykład dynia również, tak? To wszystko pojawia się wtedy w poradnikach, ale ważne jest to, że ciągle ci ludzie mieli o wiele większy dostęp do dzikiej przyrody, że znali o wiele więcej dzikich zwierząt i były one dostępne, tak? W królewskich czy magnackich, albo nawet szlacheckich menu ciągle mamy cietrzewie, głuszce, dropie, jarząbki, trochę tej jeżyny zwierzyny grubej typu jelenie, dziki, ale uderza zwłaszcza ogromna ilość dzikiego ptactwa, tak? Często ich w ogóle nie mamy dzisiaj, dropie w ogóle nie żyją w Polsce, tak? Ogromna ilość ryb słodkowodnych, to jest związane z postem, ale też z bogactwem biologicznym. Jesiotry na przykład, tak? Ogromne wędrowne ryby, które w jednym momencie trzeba było złowić i to były no, tony, bo taki jesiot mógł ważyć 100-200 kg. Kilka takich jesiotrów to jest tona, prawda? Więc trzeba było myśleć, jak je przechować. Stąd ogromna wiedza o konserwacji, przechowywaniu żywności. Pamiętajmy, bez lodówek, bez takich konserwantów, bez chemii dzisiejszej. To wszystko sprawiało, że ci ludzie mieli o wiele, na swój sposób, o wiele więcej do dyspozycji. To znaczy, generalnie jedli mniej, bo był głód i bieda, ale gatunków, odmian, zwłaszcza dzikich zwierząt, dzikich roślin i różnych przetworów z nich uzyskiwanych, na przykład dzikich owoców, także dzikich warzyw, było o wiele więcej niż dzisiaj. Także ta kuchnia to no, pewien moment, tak, takiego przejścia od tej barokowej, polskiej, katolickiej, odległej tradycji do pewnej europejskiej nowoczesności dietetycznej i smakowej i związanej no, z życiem codziennym czy ograniczeniem roli religii, ale generalnie rzecz biorąc jest to kawałek dla nas odległej historii.
Panie profesorze, niezwykle przyjemnie słucha się Pana opowieści, to wręcz smakowicie. To wszystko wygląda, szkoda, że nie mamy pod ręką jakichś potraw, ale ja muszę jeszcze dopytać to o jedną sprawę. Mianowicie o to słynne powiedzenie, na ile ma w rzeczywistości odzwierciedlenie, jak je traktować, za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa.
To jest takie powiedzenie, które dzisiaj jest zupełnie inaczej rozumiane niż w XVIII wieku. Jest to przykład z innego zrozumienia, zmiany sensu wielu wyobrażeń, wielu nazw, wielu opowieści o czasach saskich. Generalnie rzecz biorąc, to powiedzenie brzmiało dawniej pozytywne, prawda? Skoro wokół ludzi ciągle gdzieś naokoło był głód, ciągle był niedostatek, jedzenie było niezwykle drogie i ciągle groziła nawet ludziom stosunkowo zamożnym jakaś klęska nieurodzaju, głodu, niedostatku, to takie powiedzenie było pewnym marzeniem. Oznaczało dobrobyt, spokój i pokój. Po straszliwych wojnach z XVII wieku i z początku XVIII wieku, w czasach saskich, tak, od początku, nie wiem, tam nastych lat, czy od roku 1720 około, nastał pokój. Można było odbudowywać kraj, były niskie podatki, państwo się za bardzo nie wtrącało w to, co robią ludzie i powoli ten dostatek jakoś się odbudowywał i zauważono to na początku czasów stanisławowskich, gdy przyszła Konfederacja Barska, interwencja rosyjska, rozbiory, to brzmiało bardzo, bardzo pozytywnie.
Jasne, dziękuję serdecznie za tą pierwszą część poświęconą kuchni w tym okresie. Teraz poczekaj, się druga część, tak?
Przykłady receptur ja